wyraźnie jest napisane w 19 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, a są i tacy bezżenni. Sama etymologia słowa jest piękna, prawda? Bezżenni, czyli rezygnujący z małżeństwa, którzy dla Królestwa Niebieskiego, i tam jest najważniejsze słowo, sami zostali bezżenni. Czyli wy też to wiecie, kapłani, osoby konsegrowane, że macie żyć w małżeństwie. Każdy ksiądz ma być ojcem, ma być mężem, ale najpierw ta decyzja rezygnuje z tego dla Królestwa. Sami zostali bezżenni. Cudownie, że jesteście wszyscy. Pewne treści wczoraj już były w tej części przedfilmowej, wieczornej. Był też film, nie wiem jaki, bo ja już byłem na tyle zmęczony, że miałem przede wszystkim potrzebę odpoczynku. Andrzej mówi, że taki był film. Jakaś dyskusja jeszcze wczoraj po tym filmie była.
Nie, dyskusja była już dzisiaj.
Dzisiaj o wczorajszym filmie, na temat wczorajszego filmu. Aha.
Po 12.
To było już po północy, więc była też dyskusja. Na dzisiejszy wieczór też jest film planowany. To, co było wczoraj w takim wprowadzeniu prawie godzinnym, w pewnej części dzisiaj się będzie pojawiało, dlatego nie chcę tego powtarzać, bo nie muszę, bo rzeczywiście to będzie, za chwilę zobaczycie. Natomiast ja zaproponowałem na ten czas nauczania, które tutaj z woli Andrzeja mam do dyspozycji, rozważenie tych podstawowych, fundamentalnych dla nas prawd, że tak powiem, na temat istoty męskości. I tak jak już wczoraj powiedziałem, być może to, co będzie się tutaj pokazywało, nie jest dla nas niczym nowym. A to jest zaleta też rekolekcji, po to przyjeżdżamy na rekolekcje, żeby sobie pewne rzeczy po raz kolejny powtórzyć i nabrać przekonania, że to rzeczywiście tak ma być. Ale to jest tylko ta warstwa zewnętrzna, ponieważ to są rekolekcje, jest jeszcze coś ponad tym. I tym czymś jest działanie Pana Boga. Więc nawet jeśli pewne treści będą powtórzeniem, to czas jest zawsze, czas rekolekcji jest zawsze czasem oryginalnym. I zostawmy to Panu Bogu, co On będzie chciał z tym zrobić. Dlaczego ewentualnie też pewne rzeczy chce, aby zostały powtórzone. Chciałbym delikatnie uspokoić, poprosić, jeśli się będą za chwilę w pewnych treściach pokazywanych rodziły jakieś wątpliwości, może napięcia, może też pytania, to spróbujcie spokojnie czekać do końca, bo bardzo często tak jest, że jeśli w którejś części treści przedstawianych w nauczaniu rodzi się jakaś wątpliwość, ale to nie jest tylko pojedyncza nauka, pojedyncza konferencja, to bardzo często odpowiedź na tą wątpliwość, wyjaśnienie tej wątpliwości pojawia się w którymś tam momencie. Mamy dość dużo czasu, bo w tej chwili ten blok ma trwać aż do 13. Oczywiście będą przerwy, nie obawiajcie się, już mamy za sobą piękną modlitwę, ale jeszcze potem o 17 będzie pewna część i to dopiero jakby w całości pojawi się tutaj przed nami jako właśnie ta część treści, w której być może, jeśli za chwilę będą się rodziły jakieś wątpliwości, w której być może właśnie gdzieś tam pod koniec będą wyjaśnienia tych wątpliwości. Jeśli nie, to na koniec taki czas też zostawiam, kiedy też o to zapytam, czy są jakieś pytania, ale to na koniec całości, dobra? Także na razie ewentualnie nawet wytrwajmy w jakimś takim napięciu, jeśli ktoś będzie wyraźnie chciał o coś zapytać, spokojnie, spokojnie. Ale nawet, uwaga, bo to jest też bardzo istotne w stosunku do czasu rekolekcji, nawet jeśli bezpośrednio nie zabrzmi odpowiedź na jakąś wątpliwość, która się zrodzi w trasie nauczania, to jeszcze raz, jesteśmy na rekolekcjach, to proszę też ewentualnie pytać, jeśli jakaś potrzeba takiego pytania jest, tego, kto jest najważniejszy na tych rekolekcjach, czyli Pana Jezusa. Oczywiście jest taki mały dyskomfort, że to pytanie Pana Jezusa realizuje się w chłodnej kaplicy, w mroźnej kaplicy, ale być może taka ofiara też jest potrzebna, żeby troszeczkę w czasie tej rozmowy, konsultacji z Panem Jezusem pomarznąć. Niektórzy wychodzili z kaplicy dzisiaj rano, tacy rzeczywiście troszeczkę trzęsący się. Ale kochani, potraktujmy to jako dodatkową ofiarę. Słuchajcie, tak w ogóle to z rekolekcjami jest tak, że im gorzej, tym lepiej. W małżeństwie jest tak samo. Im gorzej, tym lepiej. Rozumiecie, o co chodzi? O ofiarę, no! Jeśli czegoś wam nie dostaje, jeśli czegoś brakuje na rekolekcjach, to ucieszmy się z tego, bo jest okazja ponieść ofiarę, powiedzieć, Panie Jezu, cudownie. Do tego wszystkiego, co nam dajesz, dajesz jeszcze możliwość poniesienia ofiary. W małżeństwie jest tak samo, panowie. Im gorzej, tym lepiej. Bo istotą małżeństwa, tym, co najmocniej jest w stanie nas uświęcić w małżeństwie, jest krzyż, jest ofiara. Czyli jak jest źle, to jest dobrze, bo jest krzyż. I większa możliwość uświęcenia się. Ale tutaj w odniesieniu do rekolekcji. Tak, spokojnie. Więc to, że jest zimno w kaplicy, no przestańmy. To dobrze, jest okazja ponieść odrobinę dodatkowej ofiary. Idźmy w takim razie w kierunku toku naszych rozważań. Zanim zaczniemy konkretne treści, tak jak wczoraj, chciałbym przypomnieć nam, tak jak wczoraj, bo pokazywałem ten plan, na czym ma polegać istota męskości, męskość w świetle Biblii, święty Józef wzorem współczesnego mężczyzny i Jezus wzorem prawdziwego mężczyzny. Z tego się będą składały te nasze rozważania, takie będziemy chcieli sobie przybliżyć treści. Na temat istoty męskości, wczoraj też powiedzieliśmy, tak jakby krótko we wprowadzeniu, rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem męskości, dlatego między innymi takie działania, jakie my tutaj podejmujemy, co też bardzo wyraźnie dzisiaj widać, że skoro tak jest, że mamy do czynienia z tymże kryzysem, to Pan Bóg zaczął działać w tak widoczny sposób, żeby temu wychodzić naprzeciw. Możemy się tylko z tego cieszyć i być jakby urzeczeni, bo rzeczywiście tak jest. A jest ten kryzys męskości, między innymi właśnie Larry Richards o tym pisze w tej swojej książce Być mężczyzną, którą zdecydowanie polecam, tak mocno to akcentuję. Tutaj chcę to jednak powtórzyć, mimo że wczoraj to było. Dla tych z nas, których wczoraj nie było, pozwalam sobie w ostatnim okresie we wszelkich możliwych miejscach, jeśli nawet prowadzę rekolekcje dla małżeństw, też mówić do nas, mężczyzn, że tak na dobrą sprawę mamy trzy lektury obowiązkowe, nie? Dzikie serce Johnego Eldridge'a, Być mężczyzną Larry Richardsa i też będzie się dzisiaj pojawiało. Adhortację apostolską błogosławionego Jana Pawła II, Redemptoris Custos, na temat świętego Józefa. Będziemy z niej dzisiaj czerpać właśnie w tym trzecim punkcie. Chciałbym też powiedzieć, to może właśnie dlatego, że tak fajnie tutaj wybrzmiało, że dwóch naszych braci to są ojcowie samych córek. Chociaż nie tylko do nich. Ja jestem ojcem trojga dzieci, ale w takiej proporcji, że dwie córki i jeden syn. I moim odkryciem z ubiegłego roku, jeśli chodzi o lektury, o książki, i też zaakcentowałbym, zachęcam zdecydowanie nas, ojców, którzy mamy córki, żeby poszukać sobie książki Mocni ojcowie, mocne córki. Nie pamiętam autorki, bo to jest Meg kobieta.
Meg Micker. Meg Micker. Druga książka, Jak wychować dobrego chłopca, czy coś takiego.
Aha. Mocni ojcowie, mocne córki. Ta pierwsza, nie, o której powiedziałem. Mocni ojcowie, mocne córki. Czytaliście?
Zacząłem.
Ty zacząłeś, a kolega, brat, ojciec czterech córek? Ja ją w ubiegłym roku dostałem, bo dostałem ją w prezencie, więc w ubiegłym roku nasza najmłodsza córka miała 16 lat, najstarsza 29. I muszę powiedzieć, że doznałem pewnego wstrząsu, czytając tą książkę. Czytałem ją bardzo powoli, między innymi dlatego, że nie da rady jej czytać szybko, bo każdy fragment ma taką dawkę treści, że trzeba to po prostu spokojnie przemyśleć, przemodlić. Mimo, że tak jak powiedziałem, córki mam w tym wieku, to mocno zmieniłem swoją postawę wobec córek. Szczególnie wobec tej najmłodszej, która jeszcze z nami jest, chodzi w tej chwili do drugiej klasy liceum i myślę, że ona też to zauważyła, że zmieniła się moja wobec niej postawa. Książka jest wyjątkowa, naprawdę wyjątkowa, więc bardzo was proszę, panowie, którzy jesteście, tak jak my tutaj, ojcami córek, niezależnie od wieku córek, poszukajcie koniecznie tej książki. Mocni ojcowie, mocne córki. Także do tych lektur obowiązkowych, no jeszcze coś byśmy do tego koszyka lektur obowiązkowych, jeszcze coś byśmy dodali. I Larry Richards w tej książeczce Być mężczyzną, na coś takiego też nam zwraca uwagę. Kryzys, który w ostatnich latach dotknął tak licznych chrześcijan, wynika ze zniewieścienia mężczyzn oraz maskulinizacji kobiet. To jest jakiś taki symptom właśnie tych czasów, ten kryzys męskości. Usiadłem kiedyś w galerii, ponieważ córka poszła do jakiegoś tam sklepu sobie jakieś rzeczy pooglądać i siedziałem na ławce w galerii handlowej, no na tym korytarzu w cudzysłowie, i przyglądałem się, ale naprawdę nie planowałem tego, tylko tak po prostu taki znudzony siedziałem i tylko tak przed siebie spojrzałem i w tym momencie mnie naszła ta refleksja, żeby zobaczyć, jak wyglądają młodzi mężczyźni, w sensie tego, jak się ubierają. Przepraszam, doznałem szoku, naprawdę doznałem pewnego szoku, bo po raz pierwszy tak wnikliwie się jakby nad tym zastanowiłem. Jeśli chodzi właśnie też o ten sposób ubierania się, który ma mało wspólnego z męskością. I bluzeczki, i koszulki, i fryzurki, i te odsłonięte, wygolone torsy. No naprawdę, zwróć uwagę, bo specjaliści pokazują nam to bardzo mocno, że taki styl mody męskiej jest kreowany, jest narzucany. To nie jest przypadek. Żeby też nawet w obszarze mody, w obszarze sposobu ubierania się i wyglądania wykorzeniać z nas męskość. Ale to jest coś, co jest charakterystyczne dla tych obecnych czasów. Ja natomiast nie mam wątpliwości, dlatego chcę to mocno zaakcentować i wczoraj to wybrzmiało, że rzeczywiście kryzys małżeństwa, kryzys ojcostwa, kryzys rodziny, tu też nie ma słów na wyrost. Bo wyraźnie mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, z kryzysem rodziny, z kryzysem małżeństwa. I to nie jest sytuacja samoistna. Przywoływany Jan Paweł II, błogosławiony Jan Paweł II, już przywoływany i jeszcze przywoływany, ilekroć mam przyjemność prowadzić rekolekcje dla małżeństw takie troszeczkę dłuższe, to pokazuje ten fragment. To jest jego wypowiedź z grudnia 2004 roku, czyli 3,5 miesiąca, bo to dokładnie było 18 grudnia, 3,5 miesiąca przed śmiercią na spotkaniu w Rzymie z Forum Stowarzyszeń Rodzinnych, powiedział takie słowa: niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. To było w 2004 roku, czyli jeszcze do stycznia mówiłem 8 lat temu, dzisiaj już trzeba powiedzieć 9 lat temu, w 2004 roku. Dobrze liczymy? No tak, dobrze liczymy, 9 lat temu. I teraz zwróćcie uwagę, jakiego on tam słowa używa. Ataki na małżeństwo i rodzinę. Żeby nie było złudzeń. Bo oczywiście w jego wypowiedziach już od 80 roku, to też jest taka ciekawostka, bo to było w styczniu 80 roku, kiedy papież jako biskup Rzymu w diecezji rzymskiej wizytował parafię tejże diecezji. Dość intensywnie wtedy to robił. I to było w styczniu 80 roku, kiedy w parafii świętego Floriana w Rzymie interpretował fragment opisujący obecność Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej i też bardzo mocno wtedy powiedział o kryzysie rodziny, o kryzysie małżeństwa, o kryzysie rodziny. I tutaj nagle w tym 2004 roku mówi ataki na małżeństwo i rodzinę. Tylko, czyli błagam was, nie miejmy złudzeń, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że to jest kryzys małżeństwa, kryzys rodziny, kryzys ojcostwa, ale coś jeszcze. Że to, że jest w takim stanie, w stanie kryzysu, małżeństwo, rodzina, ojcostwo, jest efektem ataków, czyli działań bardzo dobrze, bardzo skrupulatnie przygotowanych, ale też nie miejmy złudzeń, bardzo dobrze, bardzo konsekwentnie i skrupulatnie realizowanych. I to jest obecny stan rzeczy. Jeszcze coś może do tego musimy dodać. Uważajcie, patrząc na mapę Europy, tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o jeszcze jakiś tam poziom odczucia, dostrzeżenia wartości małżeństwa, wartości rodziny, wartości ojcostwa, to już zostaliśmy tylko my jako Polska. Tylko my. Dookoła, na północy, na południu, na wschodzie, na zachodzie, te wartości już prawie doszczętnie zostały zniszczone i te instytucje, i te relacje, i te wspólnoty. Małżeństwo, na końcu pytanie. Małżeństwo, rodzina, ojcostwo, wartości właśnie takie fundamentalne dla ludzkości. Jeszcze raz mocno to podkreślam. Zostały zniszczone. Ojciec już nieżyjący, Andrzej Rębacz, który był do niedawna dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, taki ciekawy obraz pokazywał i nie ukrywam, że on mnie bardzo mocno tym obrazem zaraził. On mówił, jeszcze raz powtarzam, dyrektor, do niedawna, bo już nie żyje, zmarł na chorobę nowotworową w ubiegłym roku, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, taka właściwa osoba na tamtym miejscu, naprawdę właściwa, Mówi tak, panie Czesławie, wszystko dookoła Polski już zostało zniszczone, jeśli chodzi o te wartości małżeństwa i rodziny. Zostaliśmy tylko my jako Polska, jako taki przyczółek na mapie Europy. I on mówi tak, panie Czesławie, jeśli my to w Polsce obronimy to dla całej Europy, dla całego świata. Jeśli przegramy to w Polsce, to już jest to przegrane dla całej Europy, dla całego świata. Zostaliśmy tylko my. Więc jeśli jest to słowo w tej wypowiedzi, ataki na małżeństwo i rodzinę, on to powiedział w Rzymie, czyli powiedział to dla całego Kościoła, dla całego świata, to miejmy świadomość, że dzisiaj, w 2012, 2013 już, te ataki skierowane są już tylko na Polskę. Tylko na Polskę. I on wtedy tak fajnie mówił, panie Wiesławie, no niech pan to odczuje, to jest pewnego rodzaju odsiecz wiedeńska. To jest wojna 1920 roku. Wszystkie siły zła sprzysięgły się przeciw Polsce. Jeśli my to w Polsce obronimy, obronimy to dla całej Europy. Mocno mnie taką ideą zarażał, bo to jest, o czym mówimy, o czym za chwilę też przypomnimy, gdzieś tam w naszych genach właśnie ta waleczność, tylko miejmy świadomość, o co my mamy dzisiaj walczyć. Przepraszam, ja to tak nazywam, ja czuję pewien smaczek. Walczymy o największe wartości, jakie ma ludzkość. Małżeństwo, rodzina, ojcostwo, świętość tych wartości. My dzisiaj, tak jak w czasie odsieczy wiedeńskiej, tak jak w czasie wojny bolszewickiej, my dzisiaj jesteśmy tymi żołnierzami, którym Pan Bóg chce się posługiwać właśnie w obronie tych wartości. Nas Pan Bóg do tego powołał. Więc jest dzisiaj ten kryzys. Kryzys ojcostwa, kryzys małżeństwa, kryzys rodziny, kryzys społeczny, kryzys całej społeczności, kryzys Kościoła. Niemniej, rzeczywiście tak jest, słuchajcie, no mówimy tutaj o pewnych atakach i dookoła nas rozpadają się małżeństwa, upadają rodziny, faceci się wycofują z roli ojców. Dlaczego tak się dzieje? Bo faceci po prostu gdzieś zatracili to, co mają w genach, w najgłębszych zakamarkach swojej osobowości. Męskość, że nosimy spodnie, że my mamy po prostu walczyć. I teraz już mamy to ukierunkowanie, o co mamy walczyć. O małżeństwo, o rodzinę, o ojcostwo, ale w tych kategoriach, bo mamy dzisiaj do czynienia właśnie z taką sytuacją. Uwaga, to jest historyczny moment. Jeszcze raz to odczujmy. To jest historyczny moment, to jest kwestia jakichś kilku lat, ostatnich kilku lat najbliższych. To się teraz rozgrywa. Jeśli to my dzisiaj, teraz przegramy. Wczoraj była w parlamencie batalia, ponoć z Kretesem przegrali, jeśli chodzi o związki partnerskie. Ale kochani, oni nie odpuszczą. Zobaczcie ile, bo oni wiedzieli, że przegrają. Ale jeśli chodzi o dyskusję, jaką to wzbudziło, przecież od paru tygodni we wszelkich mediach o tym dyskutowano. O co chodzi? No właśnie o to, żeby zmieniać naszą świadomość. Tak jak kiedyś zaczęły się pojawiać parady gejowskie, o co właśnie chodziło, te parady równości, parady tolerancji niektórzy nazywają. Przecież to o to chodzi, żeby rozmieńczać naszą świadomość w tym kierunku. I oni wiedzą, że teraz jeszcze to nie jest ten moment, ale za rok, za dwa, za trzy, za cztery konsekwentnie, spokojnie doprowadzą do tego. I to jest ten moment, miejmy tą świadomość, moment walki o największe wartości, jakie mamy. I w tym momencie Pan Bóg nas powołał jako swoich żołnierzy, jako swoich rycerzy. Bardzo ważne jest to, żebyśmy to doprecyzowali, bo nam się wyraźnie mówi właśnie, to jest chyba bardzo dla nas znana treść, tenże John Eldridge w Dzikim Sercu o tym właśnie nam mówi, co jest istotą męskości. Mężczyzna potrzebuje walki, którą mógłby stoczyć, dla wojownika, który w nim drzemie, potrzebuje miejsca, by go ożywić, zahartować, zaprawić w boju. Mężczyzna musi stoczyć bitwę, musi mieć w swoim życiu jakąś misję. Mężczyzna jest niebezpieczny, siła, rywalizacja, odwaga. No mocno się to przejawia właśnie w tej, że tak powiem, lekturze obowiązkowej, w takim elementarzu męskości, jakim jest Dzikie Serce. Ale pani coś musimy tutaj doprecyzować, bo to nie może być walka dla samej walki, hartowanie się dla hartowania się. Jeśli mówimy o walce, co jest elementem jakby natury męskości, to musimy sobie doprecyzować, o co jest ta walka i z kim jest ta walka. Niech też nam to bardzo mocno przyświeca, tak? O co jest ta walka? Nie walka dla walki. Ja, uwaga, ja to pytanie rzucam teraz, tu w odniesieniu do tego, co w nas jest, drzemie w nas, rzeczywiście to dzikie zwierzę i tak ma być, tylko żebyśmy to postawili na właściwe tory. to już zaczyna się tutaj nam delikatnie jakby rozświetlać, ale to będzie jeszcze doprecyzowane. O co jest ta walka i z kim jest ta walka? Do czego ta nasza męskość jest potrzebna? O co i z kim jest ta walka? Na razie nie chcę na to pytanie odpowiadać, to będzie spokojnie za chwilę się pojawiało. Rzeczywiście jest też tak, że takie cechy mężczyzny pokazuje też Słowo Boże, bo ja to wczoraj powiedziałem, ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i to wyrażenie, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę i z tego, owszem, wiele takich najważniejszych wniosków wypływa, jak to, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Bóg jest miłością, czyli naszym największym zadaniem na ziemi jest rozwój miłości. Jest stawanie się na obraz i podobieństwo Pana Boga w miłości przez miłość, przez realizację miłości. Ale w tym wyrażeniu stworzył mężczyznę i niewiastę, od razu musimy odczytywać, że to jest małżeństwo, że to stawanie się na obraz i podobieństwo Pana Boga, realizacja miłości, rozwój miłości przez małżeństwo w małżeństwie. Nie ma tu oczywiście żadnej nadinterpretacji, to jest w komentarzach i to od pierwszych komentarzy, od Talmudu i w nauczaniu Kościoła, szczególnie w nauczaniu Jana Pawła II. Ale to wyrażenie stworzył mężczyznę i niewiastę zawiera też i tę informację. Zostaliśmy stworzeni w różnorodności płci. I to się bardzo mocno przewija na kartach Pisma Świętego. I w oparciu o samo Słowo Boże można by spróbować stworzyć właśnie taki wyraźny opis cech męskich, cech kobiecych. Zobaczcie chociażby przecudowna księga Starego Testamentu, księga Pieśni nad Pieśniami. Księga opowiadająca miłość oblubieńczą obojgu. Bez treści alegorycznych, bo niektórzy próbują wskazywać tam głębsze jakieś pokłady. W tej wierzchniej warstwie, w tej zewnętrznej warstwie wyraźnie to widać. Ta oblubieńcza miłość mężczyzny i kobiety. I zobaczcie, jakich słów on używa, kiedy ją opisuje, miła moja, piękna, cudowna, i jakich słów ona używa, kiedy jego opisuje. Przecież to, co ona w nim dostrzega, to przede wszystkim siła, potęga budowy jego ciała, odwaga, męskość. I Biblia mnóstwo tych treści pokazuje i błogosławiony Jan Paweł II w swoich katechezach, rozwiniętych potem i opracowanych w publikacji Mężczyznom i Niewiastom stworzył ich, też to pokazuje, że człowiek od początku został stworzony w różnorodności płci, mężczyznom i niewiastom. I są pewne cechy nas wyraźnie odróżniających od kobiet. I tutaj tak jeszcze przed dziewiątą rozmawialiśmy z Andrzejkiem, bo nabyłem sobie jesienią album płyt Mark Gungor. To jest taki ewangelicki mówca, który tytuł tego albumu brzmi Przez śmiech do lepszego małżeństwa. Na YouTubie można znaleźć fragmenty tej formy jego nauczania. Mark Gungor. I on kapitalnie, rzeczywiście przez śmiech, bo to w jaki sposób on to robi, wywołuje bardzo dużo śmiechu i dobrze, niech tak będzie. I to jest jeden z takich mówców, czy jedna z takich osób, która też chce nam to uświadomić. Jacy my jesteśmy różni, jako mężczyzna, jako kobieta. I zauważacie też to, my żyjący w małżeństwie, ale też czytający książki na te tematy, że niedostrzeganie tych różnic powoduje ogromną ilość problemów w małżeństwie. Że to trzeba po prostu wiedzieć, jacy my jesteśmy różni, czym się od siebie różnimy. Ale, jeszcze raz to powtórzę, Biblia też bardzo dużo tej treści nam pokazuje. Uwaga, najmocniej, i to będzie w czwartym punkcie, najmocniej nam, mężczyznom, naturę mężczyzny, Biblia, Słowo Boże, pokazuje w osobie Jezusa Chrystusa. Z całym szacunkiem dla wszystkich kochanych feministek. Z całym szacunkiem. A tutaj bez jakiegoś sarkazmu chcę to tak nazywać, kochanych feministek, bo przecież w Kościele zaistniało już wiele dziesiątków lat temu coś takiego jak teologia feministyczna. I mamy przedstawicielki teologii feministycznej, mamy też w Polsce przedstawicielki teologii feministycznej, więc ja nie mówię złośliwie o feminizmie. Z całym szacunkiem dla feministek różnych skrzydeł, ale Jezus jest facetem. I od tego nikt nie ucieknie i z tym niech nikt nie próbuje dyskutować. Jeśli czytamy w Ewangelii świętego Jana, na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo i Słowo ciałem się stało, no to mamy opis wcielenia Słowa jednej z trzech osób boskich. Ale Słowo stało się ciałem w ciele męskim, nie w ciele kobiecym. Jezus jest mężczyzną, stuprocentowym mężczyzną. I chcąc wydobyć z Biblii jak najwięcej treści, to jest też świetna zabawa, ale naprawdę kapitalna zabawa. Ołówek, Ewangelię i czytać Ewangelię pod tym kątem. Jakie w postawie, w zachowaniu Jezusa dostrzegamy cechy męskie? Czym On jako mężczyzna imponuje mi jako mężczyźnie? Czego ja się mogę od Niego jako od mężczyzny? Słuchajcie, to słowo, mężczyzna, Jezus jest mężczyzną, stuprocentowym mężczyzną. Czego ja się mogę dowiedzieć z Jego postawy? To będzie w czwartym punkcie jeszcze rozwinięte. Na razie tylko taka namiastka, więc Biblia mówi nam wszystko, czego potrzebujemy. Na temat męskości, na temat istoty męskości. Jeśli tam jest tak napisane, że zostaliśmy w różnorodności płci stworzeni, to ta różnorodność płci jest rozwinięta, jest ukazana w pełni. Ale rzeczywiście, między innymi, i też można to znaleźć u John'ego Eldridge'a, on zwraca uwagę właśnie na ten aspekt, że tak powiem, wojowniczości, rycerskości. Pan wojownikiem, Pan jest imię Jego. No, o samym Bogu wyraźnie jest mowa, że jest wojownikiem, nie? Bardzo mocno i bardzo mi się ten fragment podoba, rzeczywiście jest to w księdze Jozuego. Uwaga, uwaga, to jest Słowo Boże, to jest Słowo Boże. Bardzo bym chciał, wszyscy dokładnie widzą ten tekst? Wszyscy widzą? Żebyśmy wszyscy razem głośno, przeczytali. Czytamy.
Bądź mężny i mocny, ponieważ Ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego prawa, które nakazał Ci Mojżesz, sługa mój. Bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj, ponieważ z Tobą jest Pan, Bóg Twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.
Fragment nie jest długi, bo to jest od 6 do 9, nawet jeśli tutaj nie ma 8, od 6 do 9. I 3 razy się to wyrażenie pojawiło, bądź mężny i mocny. No przepięknie to współgra, nie, z naszą męską naturą. My wyraźnie czujemy, że mamy to w sobie, że rzeczywiście mamy tacy być. Nawet w pewnym sensie, zobaczcie, to jest zadanie, które Pan Bóg przed nami stawia. Mamy być mężni i mocni. I można by to rozwijać. To już jakby zaczyna współgrać z naszym rozumieniem, o co w tym chodzi. Jeszcze znajdujemy w Nowym Testamencie niesamowite wyrażenie w odniesieniu już jakby do ery Nowego Testamentu. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Ale, kochani, myślę, że znacie ten fragment. To jest akurat już nauka świętego Pawła, o którym wczoraj wspominaliśmy. Bardzo piękny, bardzo mocny, bardzo konkretny. I tutaj też bym chciał dłuższy fragment, abyśmy spokojnie, razem, głośno go przeczytali. Dlatego też
weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły starali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepaszawszy biodra wasze prawdą i oblubszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu.
Jeśli święty Paweł opisuje z ogromnej ilości tekstu, który nam przybliża, o wszystkim, czego potrzebujemy, bo jego listy są przede wszystkim komentarzem do Ewangelii, do dobrej nowiny. I spośród tej ogromnej ilości opisuje ideał tego męża Bożego, który ma iść do przodu, głosić dobrą nowinę, skutecznie to robić, realizować tą misję, którą Jezus zlecił. To zobaczcie, jakie metafory używa. Rzeczywiście metafory, no tak w cudzysłowie, rycerza uzbrojonego po zęby. Używa z odwagą tych walecznych, rycerskich atrybutów. Oblukszy się w zbroję, tarczę, przysposobiwszy się w miecz. No nie tylko dlatego, że taka era, taka epoka wówczas, kiedy te teksty tworzył, tylko taka istota tego działania, tego przepowiadania, że jest to po prostu walka. I każdy szczegół, to jest tekst, który trzeba sobie ze spokojem czytać, bo tutaj zobaczcie, cały czas jest odniesienie do bardzo intensywnej współpracy z Panem Bogiem. Że bez tego, nawet porządne uzbrojenie, bez współpracy z Panem Bogiem na niewiele się przydaje. Ale zobaczcie to, co wczoraj powiedziałem w odniesieniu właśnie do niego, do świętego Pawła, że atrybutem, który w sztuce sakralnej mu towarzyszy, jest miecz. Nie dlatego, że walczył mieczem, chociaż walczył przed nawróceniem, nie dlatego, że zginął od miecza, choć zginął rzeczywiście, tylko dlatego, że był najskuteczniejszym głosicielem Słowa Bożego, a miecz jest symbolem Słowa Bożego. I powiedzieliśmy, że w liście do Hebrajczyków to jest konkretnie napisane, żywe bowiem i skuteczne jest Słowo Boże, ostrzejsze jak miecz obosieczny. To nie jest list jego autorstwa, list do Hebrajczyków, ale to też właśnie tutaj występuje, w tym pełnym już obrazie mężczyzny jako rycerza walczącego. Każdy element jego uzbrojenia jest bardzo ważny. Ale na samym końcu święty Paweł mówi, weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest słowo, miecz ducha. Jeszcze raz powiedzmy, cóż wart jest rycerz dobrze wyszkolony, sprawny, inteligentny, nie mający miecza w dłoni, miecza w dłoni. No stoi z tarczą w hełmie i chce walczyć, ale nie ma miecza. Na niewiele te wszystkie jego umiejętności się przydadzą. Mieczem jest Słowo Boże. Bardzo ważny element naszego oręża. Jeszcze raz uwaga, niech nam to przyświeca, to pytanie, które wybrzmiało, o co my walczymy i z kim my walczymy, chociaż on tutaj już coś podpowiada. Jeśli to będzie wybrzmiewało, to coraz mocniej będzie do nas docierać właśnie to, że miecz jako Słowo Boże jest nam niezbędny do tej walki i to już nie jest u świętego Pawła, tylko u świętego Piotra. Na razie jeszcze nie o co, tylko z kim, bo to już tutaj jest, z kim walczymy. Bardzo istotny, nie powiem, że jeden z najistotniejszych, ale bardzo istotny fragment Słowa Bożego, którego przywoływanie dzisiaj jest bardzo ważne. Zaraz powiem też dlaczego. Jeśli chodzi o uświadomienie sobie do końca, z kim my walczymy. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu. Wiem, że to nie jest nic nowego. Usłyszenie, zobaczenie, dostrzeżenie tego fragmentu. Tylko, że jeszcze raz to podkreślę, kochani, dzisiaj mamy taką sytuację, że z jakiegoś powodu nie chcemy o tym mówić wprost. Kto jest tym przeciwnikiem? Wczoraj mi o pewnych szczegółach Andrzej mówił, słyszałem, kiedy ja tutaj szukałem kubków i talerzy dla naszych braci z Warszawy, którzy przyjechali, że dzisiaj też Andrzej wam przywoływał ten obraz przeciwieństw, jakie się piętrzą, kiedy próbujemy różne rzeczy organizować związane z rekolekcjami. Nie powiedziałem może, przedstawiając się wczoraj, mówiąc, że 32 lata żyjemy w sakramentalnym związku małżeńskim z Jolą, że od 29 lat jesteśmy we wspólnocie domowego kościoła, tak jak tutaj brat. Czyli w zasadzie prawie całe nasze życie małżeńskie jest związane ze wspólnotą domowego kościoła. Pierwsze rekolekcje pojawiły się w trzecim roku naszego małżeństwa. Pojechaliśmy wtedy jako uczestnicy, potem przez wiele lat jeździliśmy jako uczestnicy i na pewnym etapie naszego życia małżeńskiego pojawiło się już posługiwanie we wspólnocie domowego kościoła. Przepraszam, to może dziwnie zabrzmi, ale to jest coś zupełnie naturalnego, że jak są rekolekcje, organizowanie rekolekcji, przygotowywanie rekolekcji, to wściekłość szatana dochodzi do najwyższych poziomów. Przepraszam, z pianą na gębie on robi wszystko, żeby zakłócić, żeby przeszkodzić, żeby zniszczyć ideę. Szczególnie mu zależy na rekolekcjach, na wszelkich rekolekcjach. I teraz zobaczcie, wyraźnie to dostrzegamy. Dzisiaj trzeba też to tak powiedzieć. Szczególnie mu zależy na rekolekcjach, które dotyczą właśnie tych płaszczyzn, męskości, ojcostwa, małżeństwa, rodziny. I teraz musimy po prostu ze spokojem na to popatrzeć, że tak jest i tak będzie zawsze. Oczywiście to jest kwestia tego, że my musimy mieć świadomość, że jeśli w tym momencie pojawia jakaś przeciwność, a już w ogóle takim standardem jest może, jak długo jesteście w kościele?
10 lat.
Może już o tym słyszeliście, że w przededniu wyjazdu na rekolekcje małżeńskie co najmniej jedno dziecko, jak nie kilkoro, ma temperaturę 41 stopni. Rano biega wesolutkie, wszystkie rzeczy już są pakowane i nagle dziecko ma temperaturę 40 stopni i leży. No i oczywiście jakie jest wahanie wtedy rodziców? No nie, to nie jedziemy. Nie jedziemy, no przecież jak pojedziemy, to jeszcze gorzej będzie, nie? To jest standard. Bardzo często taka sytuacja się pojawia właśnie wtedy, kiedy planujemy wyjazd na rekolekcje małżeńskie. I wielu małżonków wie o tym. Wielu małżonków, którzy są w tym kościele, wiedzą, że po pierwsze, kilka dni przed wyjazdem na rekolekcje będą straszne przeszkody. Ale po drugie, trzeba ze spokojem oczywiście przeciwstawić się temu. Różaniec do ręki, woda święcona, wychlapać całe mieszkanie wodą święconą, wychlapać samochód wodą święconą. Dokładnie. I spokojnie powiedzieć szatanowi, gest Kozakiewicza, figę z makiem, nie wygrasz z nami. Jedziemy i tyle. Możesz robić, co chcesz, wściekać się, jak chcesz i tak pojedziemy na te rekolekcje. I się pakujemy i jedziemy, kochani, naprawdę. Nawet jak dziecko ma 40 stopni temperatury, wsiadamy do samochodu i jedziemy. I bardzo często jest taka sytuacja, przyjeżdżamy na rekolekcję, temperatury nie ma. Nie ma. Znika, po prostu znika. Więc to jest po prostu coś naturalnego. My musimy mieć tą świadomość, że on ze wściekłością będzie działał. Ze wściekłością. Ale on nie może inaczej. Taka jest jego natura. Tylko, kochani, zobaczcie, my musimy to mówić, my musimy to pokazywać. Musimy być świadomi tego, kto jest tym przeciwnikiem, z kim mamy walczyć. Jeśli Pan Bóg nas uzbroił we wszelkie predyspozycje, jakich nas mężczyzn, we wszelkie predyspozycje, jakich potrzebujemy jako mężczyźni, do walki, to żeby była sprawa jasna, z kim my walczymy. To jest trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Zobaczcie na tę kolejność. Jeśli w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju mamy opis stworzenia świata i człowieka, jeśli w drugim rozdziale Księgi Rodzaju mamy powtórzenie i uzupełnienie tego opisu stworzenia świata i człowieka z idealnym środowiskiem, stanem pierwotnego raju, to już w trzecim rozdziale od razu pojawia się upadek pierwszego człowieka. Wejście na arenę ludzkości, na arenę zbawienia szatana i rozpoczęcie jego działania. Ja myślę, że nie musiały być tak mocno. Różnorodność płci od samego początku była. Pierwszy, drugi rozdział Księgi Rodzaju wyraźnie to pokazuje. Ale wcale nie musiały być w stanie pierwotnego raju tak mocno eksponowane jakieś męskie cechy właśnie z tej płaszczyzny waleczności, rycerskości, mocy. Bo nie było takiej potrzeby. Oczywiście on musiał się wtedy jako mężczyzna w tym stanie pierwotnego raju troszczyć o wyżywienie, o pokarm, ale to było zabawą, przyjemnością, sielanką, ale nie musiał walczyć, nie było z kim walczyć. Czyli to jest pewna wtórna cecha, która została wyeksponowana, wypracowana w nas. Właśnie po upadku pojawił się przeciwnik i od tego momentu on jest stale i bardzo intensywnie obecny. Tylko, kochani, nie lekceważmy przeciwnika. Zobaczcie, nie ma drugiego takiego fragmentu Pisma Świętego, który by tak konkretnie, jak tutaj u świętego Piotra, wyrażał, opisywał jego naturę. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo poszleć. Przepraszam, to zdjęcie troszkę nam światło osłabiło jego wyrazistość, ale pokazuje takiego kociaczka, takiego, ażby się chciało podejść i pogłaskać go po grzywce, nie? A to nie jest cała prawda, Olwie. Tu już jest troszkę więcej tej prawdy, Olwie. Panowie, zobaczcie na te kły. Zobaczcie na ich końcówki, nie? Nawet bym nie próbował dotykać tego. To dopiero jest ta najgłębsza istota, ta prawda, Olwie. A to jest tylko lew. Święty Piotr używa tego porównania. Dlaczego? Po pierwsze, drapieżnik. Nieprzeciętny drapieżnik. Chyba jeśli chodzi o wszystkie drapieżniki, to taki najdoskonalszy. Stąd ten obraz króla zwierząt. Króla lwa. pokazuje nam tutaj drapieżnika, którego naturą jest krążenie, szukanie ofiary, potencjalnej ofiary. Ale kochani, czego wypatruje w ofierze dobry drapieżnik? Słabego punktu. Szuka najpierw słabej ofiary, żeby w niej znaleźć słabego punktu. To jest jego istota, to jest jego natura. Jakby doprecyzujmy to jeszcze mocniej. Lubię używać takiego wyrażenia. Szatan to jest super wojownik. Super dobrze wyszkolony. No inteligentny też. Nie możemy mu odmówić inteligencji, choć to jest taka inteligencja wtórna, taka naśladowcza. Ale też, żeby nie było wątpliwości, nikt z nas nie dorówna mu wojowniczością, sprawnością, bystrością, inteligencją. Mamy do czynienia z super wyprodukowanym, zaprogramowanym, wyszkolonym wojownikiem, którego istotą jest w tym ataku szukanie słabej ofiary i słabego punktu tejże ofiary. Dlatego my musimy być bardzo dobrze przygotowani, bardzo czujni, bardzo dobrze uzbrojeni, bardzo dobrze predysponowani. Ale jeszcze raz to podkreślę, o własnych siłach nie wygramy. Jesteśmy w stanie wygrać z nim, tylko mając to dodatkowe źródło mocy, którym jest otwartość na Jezusa, na tak zwane środki nadprzyrodzone, na Ducha Świętego, na sakramentalia, na to wszystko, co płynie z tej płaszczyzny wiary. Ale tak rzeczywiście jest, jeśli chodzi o jego naturę, że on chce walczyć, on chce niszczyć i jest rzeczywiście kimś wyjątkowym w tym, dlatego święty Piotr takiego wyrażenia używa. I teraz uwaga, jeśli to jest taki przeciwnik, który krąży, to nie jest tak, też trzeba tak powiedzieć, to nie jest tak, że siedzisz sobie w domku cieplutkim, milutkim, przy komineczku, przy jakimś tam ogienku i mówisz, no szatanku, jak chcesz to przyjść tutaj, to trochę powalczymy, ale wiesz co, nie, ja dzisiaj nie mam ochoty, nie przychodź, to nie powalczymy. To jest głupota, jeśli tak myślisz. To nie jest jego natura, on jest cały czas obecny. On nie przychodzi wtedy, kiedy ty go zapraszasz albo wyzywasz na pojedynek. On nie może nie walczyć. On krąży cały czas dookoła. Jeśli taka jest jego natura, to czego to od nas wymaga i oczekuje? Czujności. Nie uśpienia. Pilocik, telewizorek, laptopik, fajnie, nie internecik i inne rzeczy. Nie, tylko czujności, bystrości. Rozumienia tego, że on jest, że on krąży. Że szuka słabej osoby, że szuka słabego punktu. Tylko teraz uważajcie. Nie jest to możliwe dla zdecydowanej większości populacji, żebyśmy żyli w pojedynkę. Bo Pan Bóg nas zaplanował do życia w małżeństwie, do życia w rodzicielstwie. Więc to nie jest tak, że ty siedzisz i sobie tak myślisz. On chce mnie zaatakować. Muszę wiedzieć, jaka jest jego natura, jak się z nim bronić. Nie ciebie chce zaatakować. Twoją rodzinę, twoje małżeństwo, twoją żonę, twoje dzieci. Tu trzeba jakby rozszerzyć to patrzenie na to, z kim walczymy, z przeciwnikiem nie wobec mnie, wobec tej wspólnoty osób, do której Pan Bóg mnie powołał. I teraz słuchajcie, kilka takich mocnych rzeczy. Świętość małżeństwa, świętość rodziny, świętość naszych dzieci, świętość naszej postawy jako ojców, to są te największe wartości, które dostaliśmy od Pana Boga, do których zostaliśmy powołani. Ale też te największe wartości, których musimy bronić. Mamy dzisiaj ogromną sytuację zagrożeń spadających na męskość, na ojcostwo, na małżeństwo, na rodzinę. Ogromną ilość zagrożeń. Coś za chwilę doprecyzujemy. Kto ma walczyć z tymi zagrożeniami? Przepraszam, śmiech mnie ogarnia, jak ogromna ilość facetów, mężów i ojców się po prostu z tego wycofuje. I rzeczywiście w tych ciepłych papudkach, przed tym ciepłym kominkiem sobie siedzi i w ten telewizor się gapi, wiedząc o tym, że ten przeciwnik jest tuż za oknem, za ścianą, że jest tak bystry i że rzeczywiście, bo głupotą jest tego nie zobaczyć, dokonuje takiego spustoszenia wokół nas. Tu w Polsce dokonuje takiego spustoszenia. A ty sobie myślisz, a tam mi nic nie grozi, a ewentualnie, jeśli coś grozi mojej rodzinie, to żonusia niech powalczy. Żonusia niech powalczy. No facet, kurczę, od czego masz spodnie? Jeśli Jan Paweł II powiedział w 2004 roku, niestety ataki na małżeństwo i rodzinę. Czy wam się nie zrodziła taka myśl, kiedy to wyrażenie, ten cytat, to zdanie było przywoływane, kto te ataki planuje, kto te ataki inspiruje, ale też realizuje, nie? Oczywiście, no, już podrażniamy troszeczkę, tak? Kto? No i moglibyśmy znaleźć środowiska. Pojawiła się w pewnym momencie w naszej przestrzeni właśnie tych działań związanych z małżeństwem i rodziną taka publicystka z Niemiec, pani Gabriela Kuby. Słyszeliście o nim? Gabriela Kuby. Jest zapraszana też do Polski na różne sympozja. I miałem przyjemność w ubiegłym roku, wiosną w 2012, wczesną wiosną, uczestniczyć w takiej konferencji dotyczącej rodziny. I tam między innymi pani Gabriela też pewne treści swoje przedstawiała ze swojego dorobku. I ona powiedziała między innymi, że tymi środowiskami, które najintensywniej w Europie dzisiaj niszczą wartość małżeństwa i rodziny, świętość małżeństwa i rodziny, jest ideologia lesbijsko-gejowska i te wszystkie środowiska z nią związane. Panowie, jeśli mówimy o środowiskach z nią, z tą ideologią związane, to też musimy wiedzieć o źródłach finansowania. Bo to są środowiska, które wykonują te działania dzięki ogromnemu zapleczu finansowemu. I to też jest precyzowane. Więc dalej powiedziała o tych rzeczywiście wojujących feministkach, to jest to drugie środowisko. No i niestety, tutaj ktoś się może nie zgadzać, ale jeśli chodzi o światopoglądową, jakby światopoglądowy nurt, to są no, socjalliberałowie, tak bym powiedział, nie? Bo i feministki, i ideologia lesbijsko-gejowska, to wielokrotnie jest niestety narzędzie właśnie tego nurtu socjalistyczno-liberalnego, który od kilkudziesięciu lat takie działania realizuje. Więc ona wskazuje na te środowiska, ale uwaga, żeby sprawa była jasna, to i tak nie jest to wszystko, co musielibyśmy powiedzieć o tym, kto za tymi atakami stoi. Daniel Ange napisał w 1994 roku taką malutką książeczkę Rodzina sercem Boga. I ta książeczka była komentarzem jego do listu do rodzin, który wydał w 1994 roku właśnie Jan Paweł II. Rodzina sercem Boga. I on tak fajnie tam pisze, a z tyłu, w kulisach tego gigantycznego ataku, kto stoi, kto pociąga sznurki. No i nie pozostawia wątpliwości, kto stoi, kto pociąga sznurki. Też, przepraszam, nic odkrywczego. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju to pokazuje. Komu najbardziej zależy na zniszczeniu małżeństwa, zniszczeniu jedności małżeństwa, zniszczeniu rodziny. Więc te wszystkie osoby, żałosne, naprawdę żałosne, jeśli chodzi o to, co robią, może sobie nawet do końca nie uświadamiają, że są tylko marionetkami, pioneczkami, których działaniami on kieruje, on inspiruje. To on jest w kulisach. Musimy mieć tą świadomość. Kto ma bronić? My. Panowie, my. Przepraszam, uważajcie, konkrety. Badania naukowe pokazują, że bardzo duży, wręcz można by powiedzieć, najwyższy wpływ na trwałość małżeństwa, mają dwie praktyki. Codzienna wspólna modlitwa małżeńska i codzienny wspólny udział w Eucharystii. A wiecie, jaki wpływ? Bo pani profesor Mercedes Ażur-Wilson, kilkudziesięcioletnie badania prowadząca, pokazała, że małżeństwa, które to realizują, rozpadają się w wymiarze 1 na 1429, to jest 0,07%. Jedno małżeństwo na 1429. Codzienna wspólna modlitwa małżeńska i codzienny wspólny udział w mszy. To jest jeden z głównych warunków trwałości małżeństwa. A dzisiaj, żeby sprawa była jasna, cecha trwałości jest jedną z najważniejszych cech, której musimy bronić. Bo cała kultura wokół nas z tak zwaną mentalnością prorozwodową, kultura zła, idąca właśnie, złe słowo, w cudzysłowie kultura, idąca właśnie w celu zniszczenia świętości małżeństwa i rodziny, przede wszystkim idzie w kierunku niszczenia trwałości małżeństwa. Więc słyszymy, świętość małżeństwa, jego trwałość. To wspólna codzienna modlitwa małżeńska i wspólny codzienny udział w Eucharystii. I mamy małżeństwo, mamy rzeczywistość małżeństwa, rozumienie tego, że tak jest, że jest przeciwnik, że chce nam te wartości zniszczyć. Panowie, w zdecydowanej większości mężowie, kto ma w domu pilnować realizacji modlitwy małżeńskiej? Kto ma wieczorem powiedzieć, kochanie, modlimy się, chodź no tu do sypialni, klękamy się, modlimy. Kto ma to powiedzieć? Kto ma tego pilnować? Żona? Żona? My jesteśmy facetami i nosimy spodnie. My musimy mieć tą świadomość, że szatan podpowiada, nie módl się, nie bądź naiwniak, no co ty, głupi, jesteś taki twardziel, taki macho, taki facet i będziesz tu z żonusią klękał i rączki składał i paciorek odmawiał, tak? Przestań i nie rób tego. Słuchajcie, przecież to jest powszechna rzeczywistość. Jakbyśmy was tutaj spytali, tak jak wczoraj pytałem, to przeczytał Biblię, dzisiaj też pytam, choć nie podnoście rąk. Komu z nas udaje się codziennie, żyjąc w małżeństwie, razem z żoną klękać do wieczornej modlitwy i razem głośno we dwoje się modlić? Nie podnoście rąk. Ale wiem, jaka byłaby odpowiedź. 2-3% z tego tu towarzystwa, takich świadomych katolickich mężczyzn, a nie modlimy się w małżeństwie. Taka jest po prostu rzeczywistość. To kto ma teraz tego pilnować? Panowie, jak jutro dotrzecie do domu, o takiej jeszcze przyzwoitej porze, że żonusia spać nie będzie, to żeby wam do głowy nie przyszło położyć się spać, nie odmówiwszy modlitwy małżeńskiej. Ale to ty masz zrobić. Przytulić się do żonuśki, powiedzieć, kochanie, wiesz co, byłem na rekolekcjach. No wiem, że byłeś. I jednym z owoców tych rekolekcji, kochanie, jest to, że od dzisiaj będziemy się razem modlić. Panowie, słyszycie? Ja nie wiem, jak żonuśka na to zareaguje, to jest wasz problem. Ale spróbujcie tak do tego podejść. Jeszcze raz to powtórzę, że nie ma wyjścia, słyszycie? Wiecie dlaczego? Proszę to w kategoriach pojedynku potraktować. Mamy przed sobą kolejne, nie wiem, 30, 40, 50 lat życia, tak? I każdy dzień, kiedy żyjąc w małżeństwie, nie odmówicie modlitwy małżeńskiej, to jest 1-0 dla szatana. W takich kategoriach chcesz walczyć, rycerzu? Nie wiem teraz, na co czekasz, na kolejną bitwę pod Grunwaldem czy pod Wiedniem? Nie wiem, kiedy ona będzie, ale nie czekaj na to, bo każdy dzień stwarza okazję do pojedynku, do walki. I dla nas mężów, ringiem, na którym największa walka się toczy, o świętość naszych małżeństw, o świętość naszych osób pojedynczo, moją i mojej żony, o świętość naszych dzieci, a więc naszych rodzin, naszych wnuków, ringiem są te właśnie praktyki realizowane w codzienności. Każda niezrealizowana modlitwa małżeńska to jest 1-0 dla niego. On będzie wszystko podpowiadał ci i robił, żebyś przypadkiem tego nie zrobił. Przyjedziesz jutro wieczorem do domu i już będziesz to pamiętał, co ja teraz powiedziałem, tak? Ale już idąc tak do żonuśki, pomyślisz sobie, kurczę, no przecież jesteśmy takim fajnym małżeństwem, należymy do nowego kościoła, do różnych wspólnot. Do tej pory się nie modliliśmy, no nie musimy się modlić. Tyle lat ze sobą przeżyliśmy, to nie musimy się dalej modlić. Przeżyjemy kolejne kilkadziesiąt lat. Zobaczysz, że będziesz miał takie odczucia. Byś tak właśnie myślał, a po co? A nie jest to potrzebne. No miej świadomość, że to on ci mówi, on zaciera ręce, nie módl się, po co, nie bądź frajer, taki macho, będziesz klękał na kolana przy żonusi, nie módl się. Słyszysz? Każda nieodmówiona modlitwa małżeńska to jest 1-0 dla niego. Ale każda odmówiona modlitwa to jest 1-0 dla ciebie. No i weź sobie kartę, tabelę i odnotowuj te wyniki. Po miesiącu, po roku, kto zwycięża? Na czyją stronę się szala przechyla? Przepraszam, panowie, konkrety, to przerwą, za chwilę będzie przerwa. Konkrety, bo powiedzieliśmy o mszy i o modlitwie i mszy. Dlaczego zaczynam od modlitwy? Bo to jest praktyka codziennie realizowana, a msza raz w tygodniu. Ale tu też doprecyzujmy. Co niedzielny wspólny udział w Eucharystii. Czyli na każdą mszę idziemy razem we dwoje, nie żoną się na siódmą, mąż na dwunastą, nie? I bardzo często w katolickich małżeństwach, co niedzielę chodzimy do kościoła? Chodzimy. Nie o to chodzi, nie jesteś singlem. Na jedną godzinę, siadamy obok siebie, trzy córeczki macie, to nie tak, że ty tu, córeczki tu, a żona tu. Nie, tylko obok siebie, a córeczki tu. Dzieci tu, a my obok siebie, na mszy. Każda niedzielna msza musi być tak przeżywana, że my obok siebie czepiamy się, panowie, jakieś wątpliwości macie, nie? Czepiamy się. Siadamy obok siebie i najważniejszy moment na mszy dla małżonków. Najważniejszy moment na mszy dla małżonków?
Znak pokoju.
Znak pokoju. Najważniejszy moment dla małżonków, panowie. I co mamy, Pawełku, zrobić na znak pokoju?
Pocałować żonę.
Pocałować żonę w policzek. Na mszy, na znak pokoju. Pocałować żonuśkę i powiedzieć, kocham cię. Tak, owszem, powiedzieć pokój z tobą, ale powiedz jej przy znaku pokoju, kocham cię. I to jest pełny, wspólny udział w mszy. Co niedzielny pełny udział w mszy. I oczywiście, daj Boże, potem razem elegancko do komunii i razem od komunii do ławeczki. I to my mamy tego pilnować. Ale uważajcie, panowie, teraz będzie dopiero.
Ale to musimy zanotować.
No to czemu nie notuję? Andrzej to nagrywa. Panowie, kto ma w małżeństwie walczyć o to, żeby nie było antykoncepcji? Kto ma walczyć o czystość małżeńską? O to, żeby sfera sypialni, sfera łoża była najczystsza, nieskalana. Kto ma o to walczyć? Przepraszam. Tu, jako mężczyźni, ponosimy największą porażkę. Mówię o Polakach, uderzmy się w pierś. Katolicki naród. Dziedzictwo kardynała Wyszyńskiego. Dziedzictwo Jana Pawła II. Ile łez wylewaliśmy przy śmierci papieża. Ile łez przy pogrzebie papieża. Jak się wzruszaliśmy na beatyfikacji papieża. Takie dziedzictwo. Faceci. Co się stało z facetami? Kochani, żeby sprawa była jasna. Największym zwycięstwem szatana, Daniel Alsz tak to definiuje, największym zwycięstwem szatana w XX wieku była antykoncepcja, żeby sprawa była jasna. Największym zwycięstwem szatana, rozpatrując globalnie całą sytuację zbawienia, małżeństwo, jego świętość i świętość rodziny, świętość dzieci. A co za tym idzie? Świętość młodzieży. 68-69 rok. Rewolucja seksualna, Woodstock pierwszy. I dzisiaj kontynuacja, przystanek Woodstock. Rozgrywka o duszę, o zbawienie młodzieży. Antykoncepcja. Największe zwycięstwo szatana w XX wieku. W katolickiej Polsce, tak? Z takim dziedzictwem. Aborcja również. Około 20 milionów ofiar. W okresie, kiedy ustawa aborcyjna w Polsce od 1956 do 1993 funkcjonowała. Jacek Kulikowski wyraźnie o tym mówi. Żeby faceci byli facetami, to nie byłoby żadnej aborcji. Żeby faceci byli facetami. Żeby facet powiedział, poczęcie dzieciątka i ty myślisz o zabójstwie? Po moim trupie, kobieto, po moim trupie. Żadna kobieta by się nie dopuściła aborcji, gdyby facet był facetem i powiedział, wybij sobie to z głowy, jaka aborcja? To jest życie po moim trupie. Kobieta powie, ojejku. Tak samo z antykoncepcją. Tak samo z antykoncepcją. Najmocniejszym, najskuteczniejszym w tym słowie sposobem niszczenia świętej tkanki małżeństw i rodzin w Polsce jest antykoncepcja. Przyzwalana przez facetów. Gdzie ci mężczyźni? No, gdzie ci mężczyźni? Czy świętości małżeństwa, rodziny, świętości życia każdego z nas mamy na tych przyczółkach. To są konkrety. Nie szukajmy jakichś wielkich placów bojów. To są konkrety. Na tych przyczółkach mamy tego bronić. Jeszcze raz to powiem. Kto ma to robić? Powiedz to żonie, skarbie, jaka antykoncepcja? O czym ty mówisz w ogóle? Po moim trupie. Do końca życia. Nic z tych rzeczy, dobra? Po moim trupie. Panowie, przepraszam, ja wam to mówię nie tylko po to, żebyście wy to wprowadzali w swoje życie. ale my mamy to mówić. Jeśli cały czas się tutaj ładujemy takimi treściami, że Jezus takie zadanie przed nami stawia. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Głoście Ewangelię, nawracajcie, uzdrawiajcie. I słyszysz te słowa, tak? I myślisz, jak fajnie, pójdę, będę cały świat nawracał, wielkie dzieła ewangelizacyjne będę realizował. Daj se spokój, daj se spokój. Nie tam masz iść. Tu masz ambonę, na której masz głosić tą Ewangelię i bronić świętości. Swoje małżeństwo, swoja rodzina, swoje dzieci, swoje wnuki. Tu jest ambona i tu jest to najważniejsze miejsce, w którym mamy zaistnieć jako uczniowie Jezusa, jako mężczyźni, którzy bronią tych największych wartości. Bronią, walcząc z nim, z tym przeciwnikiem. Doprecyzowując właśnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Że to jemu najbardziej na tym zależy, żebyśmy się nie modlili razem, nie chodzili do kościoła i żebyśmy się bez problemu otworzyli na antykoncepcji. Czas na przerwę.
Mogę? Bo ktoś mnie przenagla i bardzo, bardzo w temacie. Minut. Mogę? Dla siebie znalazłem takie słowa.
Dla siebie?
Kilka lat temu.
Śmiało.
Kiedy zbliżyły się dni śmierci, Malachiasza powiedział do swoich synów. Teraz jest czas, w którym pycha jest górą. Czas skarania. Czas, kiedy panuje rządza zniszczenia i straszliwy gniew. Teraz więc, dzieci, brońcie prawa. A nawet życie swoje oddajcie za przymierze zawarte z waszymi ojcami. Pamiętajcie o tym, jak postępowali ojcowie, co czynili za swojego życia, a zdobędziecie wielką chwałę. I imię wasze wiecznie przypominać będą. Czyż nie w czasie pokusy Abraham okazał się wiernym i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość? Józef w czasie największych trudności zachował przykazanie i został panem Egiptu. Nasz ojciec Fines za swoją wielką gorliwość otrzymał obietnicę kapłaństwa na wieki. Jozue za zachowanie Bożego polecenia został sędzią Izraela. Kaleb za to, że przed zgromadzeniem wydał świadectwo, otrzymał ziemię w dziedzictwo. Dawid za swoją pobożność odziedziczył na wieki tron królewski. Eliasz w nagrodę za swoją wielką gorliwość o prawo został zabrany do nieba. Hananiasz, Azariasz i Miszael przez wiarę zostali wyratowani z płomienia. Daniel dzięki swej niewinności z paszczy lwów został ocalony. Tak możecie przejść myślą jedno pokolenie po drugim i przekonacie się, że nie zawiedzie się ten, kto w nim pokłada nadzieję. Synowie, bądźcie mężni i mocni w zachowywaniu prawa. Przez nie bowiem dostąpicie chwały. Księga Malachiasza. Podać? Drugi rozdział, 49 do 64.
Patrzcie, ale na co w tym podsumowaniu, które...
64.
Na co akcent jest położony? No, na radykalizm. Te prawa, które wybrzmiewają, to jest bolesny radykalizm, do bólu radykalizm. Obyś był zimny albo gorący, czy księga powtórnego prawa, patrz, kładę przed tobą życie i śmierć, szczęście, nieszczęście, błogosławieństwo i przekleństwo. Nie ma czegoś pośredniego. Radykalizm, do bólu radykalizm. I w tej treści, które tutaj wybrzmiewają, w tych treściach, które tutaj wybrzmiewają, on się przejawia, on się jakby wyłania bardzo mocno. Papież Benedykt, wczoraj mówiłem o tym, bardzo wyraźnie diagnozuje, że mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją duchowej agonii Europy. No myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że tak jest. Ale jednocześnie mówi, że ta duchowa agonia Europy dokonuje się przez wirus, który się nazywa relatywizmem moralnym. No i też wyraźnie to widać. Ale jednocześnie papież Benedykt wyraźnie dodaje, jedynym ratunkiem, antidotum na relatywizm moralny jest radykalizm ewangeliczny. Radykalizm ewangeliczny. Dlatego tak mocno te prawdy muszą wybrzmiewać. Przerwa. Wstajemy.
To księga machabejska nie ma.
Przepraszam. No właśnie, bo generalnie tak, nie ma takiego czynnika. Malachiasz 46.
Przerwa!